Msza Święta kojarzy się z liturgią i tu pojawia się kolejny święty, czy ta kolejny sposób na osiągnięcie świętości po dominikańsku. To jest Humbert Romain. To jest jeden z tych generałów zakonu z XIII wieku, tych wielkich generałów Jordana, który zbierał, głosił i dzięki niemu było mnóstwo powołań. Potem przyszło dwóch generałów, którzy zasadniczo zajęli się ustalaniem praw, uporządkowaniem życia dominikańskiego. I Humbert Romain był człowiekiem, który zajął się porządkowaniem liturgii. Jego wielkim naśladowcą jest właśnie Pius V, święty Pius V. Dlatego, że Humbert, proszę sobie wyobrazić, jest bardzo szybko, w krótkim czasie powstało bardzo dużo domów zakonnych dominikanów w całej Europie. I wtedy nie było jednej skodyfikowanej liturgii w kościele. W związku z tym zaczęło być tak, że w każdym domu odprawiano liturgię po naszemu, czyli po ichniemu. Nie? W związku z tym było tak, że nie wiem, brat formował się w Paryżu, zostawał przeniesiony do Madrytu i w Madrycie nie był w stanie odprawiać mszy. Dlaczego? Bo w Madrycie odprawiało się po madrycku, a nie po paryżsku. Należało to ujednolicić, należało całemu zgromadzeniu nadać jeden rytm, który będzie naszym rytem, rytem dominikańskim. I Humbert, co zrobił Humbert? Po pierwsze powstała komisja, która była za to odpowiedzialna, on nie robił tego sam, chociaż był tam istotną postacią. Zebrali wszystkie księgi liturgiczne i stworzyli, po czym na podstawie tych ksiąg, na podstawie praktyki w danych klasztorach, stworzono pewien jeden określony rytm. Sporo dominikanie zaczerpnęli od cystersów, zasadniczo i pod względem konstytucji prawnym, ale też liturgicznym, dużo zaczerpnęli od cystersów. Ale też wzięli pod uwagę różne praktyki w różnych domach i powstała jedna księga. Właściwie po jednej księdze powstał jeden mszał i powstał jeden antyfonarz, czyli taka księga, w której zawarte były antyfony i też modlitwy brewiarzowe. To są tak zwane prototypy, powstały prototypy. I te prototypy, księgi prototypowe, były kopiowane, zostały skopiowane i rozesłane do domów wszystkich dominikańskich, w ówczesnej Europie, w ówczesnym świecie, można powiedzieć. To spowodowało, że dominikanie spowodowało to, co potem Pius V przeniesie na cały Kościół. Dominikanie mieli jedną liturgię, ryt dominikański. Notabene po soborze on nie został zniesiony, nadal w tym rycie odprawiane są msze święte. Miałem okazję w nich uczestniczyć i to, co zachwyca w tej mszy, jest niesłychana prostota. Msza trydencka jest o wiele bardziej, można powiedzieć, że jest bardziej ozdobna. Ryt dominikański jest bardzo prosty, bardzo jasny, ma bardzo czytelne gesty. Jest jeden z gestów, który uwielbiam po prostu w rycie dominikańskim. Kiedy brat już po przeistoczeniu wypowiada słowo ofiarowania i wtedy, znaczy ojciec, który sprawuje mszę, i wtedy on stoi twarzą do tabernakulum, więc lud widzi jego plecy. I w momencie, kiedy wypowiada słowa o tym, że Panie Ojcze przyjmij tę ofiarę, rozkłada ręce tak, jakby był ukrzyżowany. I to robi niesamowite wrażenie, kiedy patrzy się na to z tyłu. Bo w tym momencie ja widzę to, że on jest in persona Christi. Że on tutaj jako Chrystus, jako kapłan, który jest in persona Christi, oddaje swoją ofiarę Bogu. Gest jest niesłychanie piękny. To jest jeden z tych gestów, które właśnie Humbert wprowadził do liturgii. Dzięki temu, że Humbert ujednolicił liturgię, że ta komisja ujednoliciła liturgię, wprowadziła księgi prototypowe, te prototypy, zniknął problem z tym, że bracia, którzy byli bardzo mobilni, bo to jest w dominikańskim życiu ważne, że bracia mają być mobilni, oni mają być zdolni do przechodzenia z domu do domu, z państwa do państwa, że oni nie mieli problemu z tym, że ktoś został formowany w jednym kraju, a szedł posługiwać w innym. Dlaczego? Bo wszędzie była ta sama liturgia. Liturgia stała się domem, liturgia stała się taką przestrzenią, w której się spotykamy i ona jest dla nas wszystkich taka sama. Nie mamy problemu, że ja jestem Francuzem, ty jesteś Polakiem, a ktoś tam jeszcze jest. Nie. I jedną z tych osób, która o tym zdecydowała, był właśnie Humbert. To umiłowanie liturgii w duchowości dominikańskiej jest bardzo istotne. Zresztą w tej chwili tym jednym z wyznaczników zakonu dominikańskiego w Polsce jest to, że ta liturgia dominikańska jest piękna. Że ludzie przychodzą do kościoła i chociaż czasem z kościołem są na bakier, to ta liturgia ich przyciąga, oni się w niej odnajdują, ona coś w nich budzi, budzi jakieś pragnienie, coś w ich sercu budzi. Rysunek jest taki, dlatego że Humbert zasadniczo nie ma atrybutów. On dość późno został beatyfikowany. Za to pojawia się na fresku, jednym z fresków Fra Angelico, gdzie on namalował wszystkich świętych dominikańskich, jest po prostu podpisany. Więc stąd się wziął ten rysunek, czy mógłby brat zabrać ze mnie swój podpis, bo mnie nachodzi. Zasadniczo mamy mnóstwo główek, to są wszyscy święci, oni są podpisani, Humbertus, Jordanus, no i właśnie tak to zinterpretował ojciec Tomek. I tu mamy kolejny element. Głoszenie prawdy po dominikańsku, i to jest cytat z Humberta Roma. Sukces kaznodziei nie kończy się w momencie, kiedy on schodzi z ambony, pisze Humbert. On kończy, znaczy można mówić o sukcesie kaznodziei w momencie, kiedy od konfesjonału odchodzi ostatni wyspowiadany. Spowiedź jest jednym z ważnych elementów w głoszeniu słowa. Dlatego, że spowiedź jest momentem, to już nie jest tak, że jest kaznodzieja, który głosi do tłumów. Ja tu będę mówiła jeszcze o Ferreriuszu, Wincentym Ferreriuszu. On, to był taki odpowiednik Adama Szustaka, tylko że wtedy nie było YouTube'a. Jak Ferreriusz przyjeżdżał do jakiegoś miasta, słuchajcie, specjalnie budowano zewnętrzne ambony, żeby ludzie, bo ludzie się w kościołach nie mieścili. To były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, do których głosił Wincenty Ferreriusz. Ale to jest człowiek, który mówi i tłum, który słucha. A konfesjonał, czy spowiedź, to jest ten moment, kiedy to już nie jest tak, że ja się zgubię w tłumie. To już jest ten moment, kiedy jest jeden na jeden. Kiedy już nie operuje się na ogólnikach, generalizacjach, tylko operuje się już na konkretnym życiu konkretnego człowieka. I rozmawia się z konkretnym człowiekiem o jego konkretnym sposobie widzenia Boga, wprowadzania tego Boga w życie, życia wiarą. Dlatego spowiedź jest ważna, bo spowiedź pozwala to, co jest ogólne, to, co jest generalne, sprowadzić do przestrzeni przeżywania tu i teraz przez daną osobę. Dlatego spowiedź była tak ważna w życiu dominikańskim i też z tego względu, w głoszeniu dominikańskim, i też z tego względu, że spowiedź była taką przestrzenią jest przestrzenią uzdrowienia, jest tą przestrzenią, w której duch może dotknąć ludzkiego serca i je uzdrawiać. Może uwalniać też ludzkie serce. I tu mamy dwóch wielkich spowiedników. Jest Rajmund z Kapuji, o którym już tu wspomniałam. Tam w tle jest Katarzyna ze Sieny. Mogło się też zrobić pytanie, dlaczego Katarzyna jest łysa. I tu, i wcześniej. To wiąże się z tym, że Sienenkę chciano wydać za mąż. Jej matka bardzo cisnęła na to, żeby wyszła za mąż. A Sienenki do tej pory słyną z tego, że mają piękne blond włosy. Ja wiem, że to są Włochy, ale te rejony północne to była, podczas wędrówki ludów tam było bardzo dużo ludów germańskich i tam jest dużo osób, które mają jasną karnację, jasne oczy, jasne włosy i to jest normalne. Chociaż nam Włochy to się kojarzą raczej z inną kolorystyką. Katarzyna miała piękne blond włosy, gęste, długie. No, co zrobiła Katarzyna? Obciachała te włosy, żeby przypadkiem komuś się nie spodobała. Ogoliła się na łyso. Dlatego tutaj, jak widać, ojciec Tomek się zafascynował tą kwestią, więc Katarzyna w tej książce występuje jako łysa. I to jest jej spowiednik. To znaczy Rajmund z Kapuji prowadził Katarzynę bardzo długo. Co jest ciekawe, ona do niego przyszła i powiedziała, to trochę sytuacja jak z księdzem Sopoćko i Faustyną. Katarzyna przyszła i powiedziała, ojciec będzie moim spowiednikiem, ja ojca widziałam w wizji, a Rajmund, ona jest chora, kobieta ma problem, miał do niej bardzo duży dystans, ale spowiadając ją, też słysząc na modlitwie to, co słyszał, zrozumiał, że rzeczywiście to Katarzyna ma rację. Też patrząc na to, w jaki sposób Katarzyna żyła, jakie podejmowała decyzje, słuchając jej, zrozumiał, że rzeczywiście to Katarzyna miała rację, nie jest chora psychicznie. On też tam poddawał ją konkretnym próbom. Bardzo polecam biografię Katarzyny, którą napisał Rajmund Skapuji, bo on tam też wspaniale opisuje tę relację z Katarzyną i też pisze o tych swoich wątpliwościach. I też to jest taka próbka dominikańskiej literatury. Tak wszystko z dystansem. Na przykład pojawiły się plotki, że Katarzyna, to było, że Katarzyna żywiła się wyłącznie Najświętszym Sakramentem. No to nie do końca jest prawda. I też Rajmund jakby nie tworzy cudowności, jakichś fałszywych obrazów, tylko bardzo rzetelnie opisuje Katarzynę. Ale Rajmund Skapuji jest jednym, można powiedzieć, człowiekiem odpowiedzialnym za świętość Katarzyny. On ją prowadził, pomagał jej rozeznawać, on też hamował czasem jej takie zapędy prawie że do samozniszczenia. Na przykład on zakazał jej niektórych postów, kazał jej jeść, bo ona się doprowadziła prawie do śmierci z głodu. Rajmund Skapuji był człowiekiem, który stał, można powiedzieć, za plecami świętości Katarzyny ze Sieny. Ja dlatego w tej książce o świętych opisałam go jako spowiednika swojej penitentki. My raczej znamy Katarzynę, ale Katarzyna została sobą właśnie dzięki Rajmundowi. Drugą osobą jest błogosławiony Henryk Suzo. Jeden z mistyków nadreńskich, wspaniały autorytet, człowiek, który do 18 roku życia był leserem. Był już wtedy w zakonie, ale był mistrzem omijania zwyczajników, lenienia się, nieposłuszeństwa. Kolekcję niezłą zebrał, jak miał 18 lat, Pan Bóg stwierdził, że dość tego dobrego. Nastąpiło doświadczenie mistyczne. Henryk Suzo nagle znalazł się na drugim krańcu spektrum. Został mistykiem. Jego traktaty niedawno wydawnictwo w Drodze, bardzo je polecam, ponieważ Henryk tam pięknie pisze też właśnie o doświadczeniu Boga, spotkaniu z Bogiem. Tutaj rysunek nawiązuje do tego, że w takim, no nie mistycznym, ale z takiej żarliwości w pewnym momencie Henryk Suzo podczas modlitwy rozdarł tunikę i wyrył sobie rylcem na klatce piersiowej imię Jezus, bo chciał po prostu to imię umieścić sobie w sercu, nie mógł się dorwać do serca, więc sobie na piersi napisał. Ojciec Tomek miał na ten temat takie zdanie, jak tu widać. Muszę powiedzieć, że w lusterku wygląda lepiej. Ale Henryk Suzo też był znany nie tylko ze swoich traktatów i kazań. On był znany przede wszystkim z tego, że był świetnym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. On jakby dla niego ważny, jego specjalizacją w głoszeniu słowa był konfesjonał. On był bardzo dobrym spowiednikiem. I to, co jest istotne, to się też pojawia na przykład w życiu, to taki wątek karmelitański, Teresy z Avila. Jednym ze spowiedników, który zdecydował o rozwoju duchowym Teresy, popchnął ją do przodu, ustawił jej życie, był dominikanin. I Teresa potem powiedziała, że lepszy jest spowiednik, który jest może i mniej pobożny, ale za to dobrze wykształcony. I to jest cecha charakterystyczna spowiednictwa dominikańskiego. Takie spokojne, racjonalne spojrzenie. Zawieszamy sąd, zbieramy wszystkie dane i dopiero na podstawie tych danych budujemy jakieś sądy, odnosząc je do objawienia. I to jest specyfika dominikańskiej spowiedzi takiego. Ja dość długo się już o dominikanów spowiadam. W większości przypadków są to doświadczenia pozytywne, ale to jest właśnie takie doświadczenie, takie racjonalnie, spokojnie, bez histerii, bez mistyki fałszywej. Popatrzmy na to w odniesieniu do objawienia i to tak. I racjonalnie. Wcielenie. Przeciwko komu głosili dominikanie? Zakon dominikanów powstaje, żeby głosić przeciwko sekcie manichejskiej, która mówi, znaczy można to tak bardzo grubo streścić, jest dwóch bogów. Jest Bóg dobry, Bóg zły. Bóg dobry to jest dusza, świat duchowy. Bóg zły to jest ten, który stworzył materię. Ten, który odpowiada za ciało, za sferę cielesną. W związku z tym ciało jest złe, w związku z tym Bóg nie mógł się wcielić, więc Jezus nie jest Bogiem. Bóg nie mógł się wcielić, ponieważ ciało jest złe. Ciało pochodzi od złego demiurga, który wepchnął te duchowe iskry w ciało po to, żeby je poniżyć, oderwać je od życia Bożego. Co robią dominikanie? Dominikanie głoszą prawdę o wcieleniu. kładą nacisk na wcielenie. Dlatego tak ważną postacią jest Maryja, która jest Matką Boga, która rodzi Boga. Dlatego jest tak ważny też różaniec, który głosi jej kult. Dlatego tak ważne w duchowości dominikańskiej jest ta radość, też radość stworzeniem, radość tym, co istnieje. To, że lampka wina, czy nawet cała beczka, jak w przypadku Joanny Dazy, to nie jest nic złego. Bóg dał człowiekowi wino, żeby człowiek się mógł ucieszyć, żeby to wino dało mu radość. Dominikanie będą akcentowali dobro stworzenia, dobro rzeczywistości, dobro tego, co jest materialne, cielesne. Oczywiście nie gubiąc wartości tego, co duchowe, bo to jest jakby oczywiste. Dlaczego tutaj jest Diana Andalo i Jordan Saxoni? Jordan Saxoni to był jeden z pierwszych generałów dominikanów. Słynął z tego, że przyjeżdżał do jakiejś miejscowości, kazał szyć 20 habitów, po czym wychodził, mówił kazanie i okazywało się, że brakuje na przykład habitów. Tyle było powołań po jego jednym czy dwóch kazaniach, że brakowało habitów. Jest taka historia, że zabrakło jednego habitu, więc się pozostali bracia zrzucili. Jeden na szkaplerz, drugi tunikę, trzeci kaptur i tak uzbierali ten habit. Jordan Saxoni, takim miastem wtedy, gdzie był, można powiedzieć, matecznik dominikanów, nie był Rzym, nie była Santa Sabina, tylko była Bolonia. Raczej byli tam przy uniwersytecie, ten klasztor, który jest w Bolonii. I w Bolonii ojciec Diany ufundował dominikanom klasztor, po czym Diana stwierdziła, że pod wpływem Dominika i Jordana, że ona chce być dominikanką. Ojcu się to bardzo nie spodobało. Jak próbowała uciec do augustianek, żeby potem przejść, zostać dominikanką, to wywlókł ją. Diana też nie była łagodnego charakteru, więc skończyło się na tym, że Diana miała połamane żebra, dlatego ona tutaj jest właśnie w takim zawijce. Ale założyła w końcu tych dominikanów, znaczy te dominikanki. Spowiednik jej poradził, dominikanin: słuchaj, poczekaj, osiągniesz pełnoletność, dostaniesz pieniądze po twojej matce, tam część posagu, i za te pieniądze fundujesz klasztor. Twój ojciec już nikt nie będzie mógł mówić, bo będziesz dorosła. No to tak jak mówiłam, racjonalnie, tak spokojnie, racjonalnie. No i Diana tak zrobiła. I osobą, która prowadziła jej wspólnotę, też ojcowie nie byli zachwyceni faktem, że powstaje jeszcze jedna wspólnota mniszek. Dlatego, że no, trzeba jakiegoś kapelana wyznaczyć, trzeba się nimi zaopiekować, też pod względem materialnym. No nie byli zachwyceni tym faktem. Jordan został obrońcą tej wspólnoty, kolejnej wspólnoty mniszek. To była trzecia, tak, po Pruj i Rzymie. W Świętym Sykstusie to była trzecia wspólnota mniejszych dominikanek. Jordan się opiekował duchowo. Co więcej, Jordan i Diana, to jest podobna historia do Franciszka i Klary. Franciszkanie mają historię Klary i Franciszka, dominikanie mają historię Diany i Jordana. Znowu wydawnictwo W Drodze wydało listy Jordana, bardziej polecam do lektury, bo one też pięknie pokazują duchowość dominikańską. Ale ich relacja opowiada o jednej rzeczy. Mianowicie, że nasze ciało, nasze też emocje, uczucia, miłość, tak jak w przypadku, ona nie ma zostać zniszczona. Bogu nie chodzi o to, żebyśmy byli pozbawieni emocji, żebyśmy się wyrzekli naszego ciała. Bogu chodzi o to, żeby to ciało, nasze emocje zostały przemienione przez Ducha Świętego. Ci ludzie się bardzo kochali. Jak się czyta listy Diany i Jordana, to widać, że tam jest bardzo bliska, taka duża intymność emocjonalna między nimi. Ale z drugiej strony też widać, że to wszystko jest oddane Bogu. To wszystko jest podporządkowane jednemu, podporządkowane służeniu Chrystusowi. Jordan bardzo pięknie wskazuje Dianie ten kierunek, ale też widać, że na przykład siostry były nadgorliwe w czynach pokutnych. Tam przesadzały z postami, przesadzały z praktykami estetycznymi, to było biczowanie. I co robi Jordan? Jordan pisze: ćwiczcie cnoty. Post to jest piękna rzecz. Biczowanie to jest piękna rzecz, ale przeciwko cnocie nie ma argumentu. Bądźcie pokorne, służcie sobie nawzajem, bądźcie wobec siebie miłosierne. I tymi cnotami, jak kwiatami, ozdabiajcie łoże oblubieńca, którym jest Chrystus. I ta relacja, ona pokazuje właśnie to. My nie mamy się wyrzec ciała, my nie mamy się wyrzec naszego człowieczeństwa. My mamy pozwolić, żeby duch to człowieczeństwo przemienił. Potem w Karmelu, w duchowości Karmelu pojawi się taki obraz bardzo dobry, to chyba Jan od Krzyża, że, my nie ma, że człowieczeństwo ma być jak kawałek drewna wrzucony do ognia, który staje się ogniem. Nie przestaje być kawałkiem drewna, ale staje się też ogniem, rozpala się tym ogniem. Więc Diana Zandalo, Jordan Saxoni, bardzo polecam lekturę. No i to jest właśnie ten generał, który powiedział do braci, którzy byli tacy, znaczy, według magistra zbyt weseli. Cieszcie się, bracia, cieszcie się. Śmiejcie się, bracia, śmiejcie. Z liturgią i z koncepcją mszy, znaczy postrzeganiem mszy jako ofiary, wiąże się też adoracja męki pańskiej. Nie wiem, czy Państwo znają kantyk Katarzyny z Ricci. Jest przepiękna pieśń. Jeśli kiedykolwiek w piątek będą Państwo, w Wielkim Poście będą Państwo w Krakowie, warto pójść na nieszpory do Bazyliki Trójcy Świętej. Po nieszporach bracia najpierw idą do kaplicy Matki Bożej, śpiewając Salve Regina, a potem wchodzą do kościoła i w nawie głównej śpiewają kantyk. To jest jedna z piękniejszych praktyk wielkopostnych dla mnie. Ten tekst jest przejmujący, melodia jest przejmująca. I Katarzyna z Ricci była mistyczką, która żyła na przełomie XIV-XV wieku. I w jej życiu istotna była adoracja męki pańskiej. Tylko to jest jedna ważna rzecz. My jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja byłam dość długo, na patrzenie na drogę krzyżową, rozważanie drogi krzyżowej, adorację męki pańskiej czy krzyża z naciskiem na użalanie się nad cierpieniem Pana Boga. U Katarzyny, w ogóle u mistyków dominikańskich, franciszkańskich, adoracja męki pańskiej wygląda inaczej. To jest uwielbienie Boga za to, że On mnie zbawił. I to jest spojrzenie na Chrystusa umierającego na krzyżu, czy cierpiącego na krzyżu, pod kątem takim, że ja patrzę na Jego cierpienie i to cierpienie mi mówi o mojej godności. Ono mi mówi, jak wielką mam wagę, jak wielkie mam znaczenie w oczach Boga. A jeśli mam takie w oczach Boga, to mam je obiektywnie. Skoro On tyle dla mnie cierpiał, skoro On aż tak dla mnie cierpi. I to spojrzenie na mękę pańską jest bardzo też istotne w duchowości dominikańskiej, bo ono pozwala nam nabrać takiego zdrowego poczucia własnej wartości. Ja już nie muszę szukać potwierdzenia w oczach innych ludzi, w pracy, którą wykonuję, w osiągnięciach, które są w moim życiu, w ilości książek, które napisałam. Ja przychodzę pod krzyż, patrzę na krzyż i ten krzyż mi mówi o mojej wartości. Patrz, ile dla Ciebie wycierpiałem. Nie w takim sensie, a teraz mi odpłać, tylko to jest wszystko dlatego, że taką masz wartość w moich oczach. I tak myśli o tym Katarzyna, tak pokazuje to Katarzyna. I to jest też istotne właśnie w duchowości dominikańskiej. Podobny motyw będzie u Katarzyny ze Sieny, wcześniej jeszcze u Katarzyny ze Sieny. Właśnie to, że adoracja męki pańskiej jest tak naprawdę mówieniem przez Boga do mnie o tym, jak wielka jest moja wartość, jak wielka jest moja godność jako chrześcijanin. Vicenty Ferreriusz. Tak. To była taka sugestia ze strony artysty. A propos właśnie Ferrari i tym podobnych rzeczy. Tutaj ten koń, który się pojawia, to nie tylko nawiązanie do logo firmy Ferrari, ale to jest też wskazanie na to, jaki tytuł, przydomek nadano Vincentem Ferreriuszowi. On był nazywany aniołem apokalipsy. Jest często przedstawiany tak jak tutaj ten osobnik na koniu z płomieniem nad głową. On wychodził na ambonę i mówił o tym, że zbliża. To jest, proszę Państwa, czas, kiedy w Europie szaleje czarna zaraza, ludzie masowo umierają. Znaczy, w Europie poza Polską, Polska była wtedy jakoś tak, nas ominęło. Ludzie umierają, umarła, z tego co pamiętam, 1/3 populacji. Wymierały całe miasta, całe wsie. Wydawało się, że nie ma żadnej nadziei i wtedy przychodzi Vincenty Ferreriusz i pozwala ludziom odczytać to, co się dzieje, wszystkie wojny, zarazy, głód z perspektywy Ewangelii. I mówi to w taki sposób, że ludzie idą za nim, znaczy słuchają go i po prostu przyjmują to do siebie, zmieniają swoje życie. I to jest takie typowe, czy oczywiste dla życia dominikańskiego, kazania. To są głoszenie w takiej najbardziej jakby oczywistej dla nas formie. Wychodzę na ambonę, głoszę, mówię wykład, prowadzę konferencję, kazania. Czyli ten taki oczywisty najbardziej dla dominikanów. Zresztą zawarty w ich nazwie, Ordo Predicatores, zakon kaznodziejski. I tu mamy drugiego pana. To jest wiek XIX. Jan Józef Latas. Chyba tak się to wymawia, ja nie znam francuskiego. Historia jest taka, to jest druga połowa XIX wieku i dominikanin, brat dominikański, zostaje wysłany, żeby mówić kazania, żeby prowadzić rekolekcje w więzieniu dla kobiet. Problem polega na tym, że w tamtych czasach uważano, że jeżeli kobieta już trafiła do więzienia, to z niej nic nie będzie. Ona nawet jak z tego więzienia wyjdzie, to i tak już jest, można powiedzieć, zepsuta. Zasadniczo to jest człowiek, który ma skreślony życiorys i po prostu kobieta nie jest w stanie się zmienić, nawrócić. I Jan Józef zostaje wysłany do tego więzienia. Władze więzienia to są też takie czasy, kiedy Kościół jest niezbyt dobrze we Francji widziany, bo to się dzieje we Francji. Powiedziano mu, że albo będzie miał mszę i kazanie o tam 5 czy 6 rano, albo jakoś strasznie późno, tak, bo cały dzień one, kobiety, więźniarki mają wypełnione, więc zostały tylko na kazanie i rekolekcje jakieś takie kompletnie dzikie pory. A on powiedział, dobra, to co dajecie, to przyjmuję. Zaczął głosić kazania. Na pierwsze jego kazanie przyszła połowa więźniarek. Potem przyszło 70%. Prawie wszystkie przyszły. I co jest ciekawe, prawie wszystkie po zakończeniu rekolekcji się wyspowiadały. I o co chodziło? Jan Józef im powiedział, słuchajcie, drogie panie, to nie jest tak, że jesteście przekreślone. Dla Boga nie jest ważne, co było. Ważne jest to, w jakim kierunku wy chcecie pójść. Ważne jest to, co wy chcecie zrobić ze swoim życiem. To, co jest za wami, to jest pewne wasze doświadczenie. I zasadniczo o tym były te rekolekcje. I powiedział je tak, pomimo tego, że głosił je w takiej porze, że one musiały specjalnie zarywać noc, żeby go posłuchać, że one się nawróciły. Jan Józef skończył te rekolekcje. Tutaj zresztą widać, mam Jana Józefa, a tutaj dłonie tych więźniarek widoczne w tym czarnym kwadracie. On stwierdził, no dobrze, powiedziałem, one się nawróciły, część z nich wychodzi z więzienia, ale w społeczeństwie nie ma dla nich miejsca. Problem polega na tym, że społeczeństwo ich nie widzi. I on założył zakon, w którym były zarówno siostry, i ten zakon, siostry są do tej pory betanki, tylko nie nasze betanki, tylko francuskie, dominikanki betanki. W tym zakonie są siostry, które nie żyły w więzieniu, i siostry, które były w więzieniu. I tam się nie ma rozmawia o przeszłości. Zasadniczo przeszłość zostaje zabrana. Siostry nie wiedzą, która ma doświadczenie więzienia, która nie ma, która była przestępczynią, która nie. Stworzył dla nich przestrzeń, w której te kobiety mogły się spotkać, ale przede wszystkim potem pokazał społeczeństwu, przez to, że stworzył ten zakon, że tam wstąpiły te kobiety, które wyszły z więzienia, były więźniarki, zostały w tym zakonie, żyły, umierały w tym zakonie. Pokazał, że nawrócenie jest możliwe, że to, jak społeczeństwo patrzy na te kobiety, jest z gruntu fałszywe, że one mogą się zmienić. Potem żył dość krótko, dlatego że ofiarował swoje życie w tej intencji, żeby święty Józef został patronem Kościoła powszechnego. I rzeczywiście zmarł wkrótce i niedługo po jego śmierci Józef został ogłoszony patronem. Ale przepiękna postać właśnie z tego względu, że dostał możliwie najtrudniejszą grupę odbiorców i potrafił tych ludzi, potrafił te kobiety nawrócić, potrafił im pokazać nadzieję. I tak jak mówię, kaznodziejstwo, czyli kolejny, tak jakby najbardziej oczywista rzecz. No i Pier Giorgio Frassati, czyli kaznodzieja świeckich. Mamy wiek XX, początek XX wieku. Pier Giorgio rodzi się w rodzinie można powiedzieć, ojciec założył La Stampę, czyli najbardziej lewicowy, taki liberalny dziennik we Włoszech. A Pier Giorgio zostaje głęboko wierzącym chrześcijaninem. Co więcej, chociaż był kształcony przez jezuitów, wstępuje do trzeciego zakonu dominikańskiego. Takie ożywiająca wymiana. I będąc w tym zakonie, z jednej strony żyję życie podobnie trochę jak ci bracia kooperatorzy, konwersi, o których opowiadałam, czyli Marcin i Jan. Pier Giorgio Frassati jest człowiekiem, który bardzo wiele czynów miłosierdzia dokonuje. Chodzi do dzielnic biedy, rozdaje wszystkie pieniądze, które dostaje, załatwia tym ludziom leki, załatwia pracę. To nie jest takie działanie tylko, że ja teraz będę rozdawał chleb, ale właśnie znajduje pracę, znajduje mieszkanie, umożliwia im wyjście z tego doświadczenia nędzy, upodlenia, w której są, wyprowadza ich. Ale jednocześnie Pier Giorgio im mówi o Bogu. To nie jest tylko działanie takie właśnie charytatywne, ale mówimy o Bogu. Co więcej, on wśród swoich przyjaciół zakłada Stowarzyszenie Ciemnych Typów. To taka grupa, bo to był zasadniczo bardzo imprezowy chłopak. To nie typ ascety, z zewnątrz przynajmniej. Towarzystwo Ciemnych Typów. Chodzą razem po górach, bo to wszystko się dzieje w okolicach u podnóża Alp. Chodzą razem po górach, spotykają się, jednocześnie czytają Słowo, znaczy czytają Pismo Święte, modlą się wspólnie i Pier Giorgio stymuluje ich rozwój wiary. Wpływa na to, że oni szukają. Co więcej, angażuje się w życie społeczne po drugiej stronie tego, jak angażował się ojciec. To znaczy stara się umocnić jak najbardziej pozycję Kościoła w życiu społecznym. I Pier Giorgio też w momencie, kiedy wstępuje do trzeciego zakonu i to pokazuje właśnie jego podejście, wybiera imię Hieronim od Hieronima Savonaroli. Taką bojową miał naturę i taką miał wizję swojego bycia dominikaninem. Był świeckim, ale przez swoje życie był też kaznodzieją. Właśnie przez to, że wspierał innych w rozwoju duchowym. No i wreszcie dla dominikanów typowe jest twórcze podejście. To jest typowe hasło do kaznodziejstwa. To jest to właśnie hasło o tym, że wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby. No i tu mamy Fra Angelico. Niedawno było chyba jego wspomnienie, czyli Jana Sfiesole. Te aureole nawiązują do tego, jak nie wiem, czy Państwo widzieli materiały na 800-lecie dominikanów, to tam były takie aureolki. O właśnie, tak, to tutaj widać kawałek, tam u góry. No i tutaj ojciec Tomek wykorzystał to, Jasiu, może za 600 lat ktoś to wykorzysta, bo Jan Sfiesole żył 600 lat temu, ale ja chcę normalne aureole. Przeciekawa postać. Pod tym względem, że jego głoszenie polegało przede wszystkim na tym, że był graficiarzem, czyli malował freski. I on większość swojego życia, znaczy kilkanaście lat spędził na malowaniu fresków, których nikt poza braćmi miał nie oglądać, ponieważ on malował freski w celach. Jak pojedzie się do San Marco we Florencji, do tego, w tej chwili to nie jest klasztor dominikański, można wejść, obejrzeć te cele. W celach malował freski. To mieli widzieć tylko ci bracia, którzy mieszkali w tej celi. Czyli można powiedzieć, że dla artysty no to źródło cierpienia. No, tworzy arcydzieła, których nikt nie zobaczy. Poza tam wąską grupą osób. Ale po pierwsze te obrazy miały służyć nawróceniu braci, którzy mieszkali w tych celach. Na przykład w karcerze jest namalowany fresk przedstawiający upokorzenie Chrystusa, biczowanie Chrystusa. Z tymi wszystkimi elementami, że plucie, że jest twarz, która na niego pluje, która w niego uderza. Ten fresk miał służyć temu, że brat, który jest zamknięty w karcerze, mógł patrząc na niego przemyśleć swoje zachowanie. Jakby zestawić swoje zachowanie z tym, co Chrystus dla niego wycierpiał. Więc Fra Angelico, czyli braciszek anielski, maluje freski, których ma nikt poza braćmi nie oglądać. Ale te freski w pewnym momencie, kiedy już zostały ukończone, zobaczył biskup florencki. Powiedział, nie, no to jest dobre. Ja chcę tego braciszka, żeby mi namalował w kościele, w kaplicy, pomalował ściany. I tak Fra Angelico ze swoją sztuką, którą głosił Chrystusa, pokazywał Chrystusa tak naprawdę, wychodzi poza klasztor, zaczyna malować freski też poza klasztorem. Ostatecznie też malował w Rzymie freski. Ale to jest to, twórcze podejście. Czasem nie da się głosić słowem. Nie każdy ma taki dar jak Ludwik Bertrand, że mówił po hiszpańsku do Indiana, Indianie go rozumieli. Bóg czasem oczekuje od nas, że to nie On będzie musiał zrobić cud, tylko my będziemy się musieli postarać i coś wykombinować, coś wymyślić, znaleźć jakąś drogę. Tak jak ją znalazł Pier Giorgio Frassati, tworząc to Towarzystwo Ciemnych Typów. Tutaj Jan Spiesole, jego dla mnie najbardziej, to co jest takie dominikańskie w jego biografii, jego świętości, to jest właśnie to twórcze podejście. I teraz krótkie podsumowanie. Jaka jest istota charyzmatu dominikańskiego? To jest głoszenie słowa, to jest fundament, to jest klucz. Życie dominikańskie toczy się wokół głoszenia słowa. Głoszenie jest wszystko, ma być wszystko podporządkowane, to jest ta istota. Głoszenie i to głoszenie ma być zanurzone w trzech elementach: kontemplacji, studium i wspólnocie. Kontemplacja to jest to hasło contemplare et contemplata ali stradere, kontemplować i przekazywać innym owoce tej kontemplacji. Życia dominikańskiego nie ma bez modlitwy. I ta modlitwa no to jest ten nacisk na liturgię, to co mówiłam przy Piusie V, przy Humbercie z Roma. Eucharystia i z tej Eucharystii postrzegana jako ofiara, przez aspekt ofiary, którą Chrystus składa na ołtarzu, do kontemplacji męki pańskiej, czyli to, co było tak ważne w życiu Katarzyny z Ricci. Kontemplacja też radość, bo z kontemplacji, ze spotkania z Bogiem płynie radość, która pozwala właśnie tą dynamikę, daje tą dynamikę głoszenia i pociąga. Kontemplacja, drogą do kontemplacji w przypadku dominikańskim no jest różaniec i ten aspekt maryjny. Maryi, która kontempluje Chrystusa wcielonego w żłóbku, ale też Maryi, która stoi pod krzyżem, kontempluje swojego syna, umierającego syna. Wreszcie Maryi, która spotyka zmartwychwstałego. I wreszcie lektura i medytacja Pisma Świętego. Tomasz Zakwinu, jeden z piękniejszych komentarzy do tekstów biblijnych, to są komentarze Tomasza Zakwinu. One są dość trudne przy swojeniu, ale są naprawdę bardzo głębokie. I Tomasz Zakwinu też stworzył taką kompilację tekstów z ojców Kościoła, to się nazywa Catena Aurea, czyli Złoty Łańcuch, w którym po prostu jest tekst Pisma Świętego, a pod spodem Tomasz zestawił cytaty z ojców Kościoła mówiące na temat tego tekstu. To jest świetne narzędzie pomagające do tworzenia kazań, ale też pokazuje pięknie tekst Pisma Świętego na tle komentarzy, na tle tradycji teologicznej Kościoła. Drugi to jest veritas, prawda. Nie chodzi o to, żeby głosić cokolwiek. Nie, trzeba głosić prawdę. Więc po pierwsze trzeba się nieustannie kształcić. I to się nazywa po łacinie studium assiduum, takie ciągłe, wytrwałe studium. W klasztorze, nie wiem jak jest teraz, to ojciec pewnie lepiej wie, ale kiedyś było tak, że w każdym konwencie, czy takim domu, w którym był lektor, taki nauczyciel, codziennie były wykłady, ojcowie. Nie było tak, że brat dostawał święcenia i koniec z edukacją. Nie, oni mieli wykłady przez całe życie. Jeżeli byli w konwencie, mieszkali w konwencie, mieli wykłady przez cały czas przebywania w konwencie. To nie chodziło o to, żeby się nauczyć raz, chodziło o to, żeby cały czas trzymać się tego, że się rozwijającej, trzymać się rozwijającej teologii, trzymać się tego, co się zmienia. Rozwijanie teologii, no to tu mamy Tomasza Zakwinu, tu mamy Alberta Wielkiego. To mamy też szkołę tak z XX wieku, Ecole Biblique w Jerozolimie, też założoną przez Dominikanów. W tej chwili tam nadal opiekują się tą szkołą biblijną Dominikanie. Studium to jest też ewangelizacja, czyli misje. Bo z tego, co wiem, z prawdy, którą poznaję, ja nie mam jej zachowywać dla siebie. Ona ma mi służyć do tego, żeby głosić, żeby mówić, żeby Chrystusa poznawało coraz więcej osób. W tym haśle prawda studium mieści się też formacja intelektualna innych, czyli to, co mówiłam o Jacku. Kazania, spowiednictwo, ale też chociażby pisanie tekstów pieśni, malowanie obrazów, tak jak robił to Jan Spiesole. Wreszcie veritas i studium to jest obrona prawdy o Bogu i człowieku aż po męczeństwo. Czyli Piotr z Werony, czyli Ludwik Bertrand, ci wszyscy bracia dominikanie, którzy angażowali się także w życie społeczne, nie tylko w życie religijne, ale także w życie społeczne i stawali po stronie, czyli Jan Józef Lataste, który bronił tych więźniarek, czy pokazał, że one są zdolne do nawrócenia. Wreszcie trzeci element charyzmatu, ten fundament, czy filar charyzmatu, głoszenia słowa to jest wspólnota. To będzie trochę po łacinie. Przepraszam, mam słabość. Vita Vere Apostolica. To było hasło, pod którym pierwsi dominikanie kształtowali swoje życie. Życie prawdziwie apostolskie. Czyli głoszenie słowa, które polegało na tym, że ubogo, tak jak pierwsi apostołowie, którzy nie mieli własnych pieniędzy, tylko żyli z tego, co im dano, z tych funduszy, które zostały dane wspólnocie. I ich życie było podporządkowane głoszeniu słowa. Jest ta piękna scena w Dziejach Apostolskich, kiedy heleniści pokłócili się z Żydami. No, że wdowy helenistów są zaniedbywane. Co wtedy mówi Piotr? Piotr mówi, nie możemy zaniedbać słowa, więc wybierzcie 7 mężów, na których my nałożymy ręce, którzy zajmą się posługą charytatywną. I, czyli życie podporządkowane głoszeniu słowa, życie w ubóstwie, życie w ciągłym ruchu, bo apostołowie przecież jest ten czas, w którym oni są w Jerozolimie, ale potem podczas prześladowań za Antiocha Epifanesa rozpryskują się jakby po całym świecie. Święty Tomasz Apostoł dotarł aż do Indii, więc to rozrzut był spory, że tak powiem. Więc to życie apostolskie, dynamiczne, ubogie, które służy głoszeniu słowa. Wspólnota to jest też unanimitas, to jest jedno z haseł dominikańskich, jednomyślność. Dominikanie mają tak skonstruowane swoje prawodawstwo, że mają regułę świętego Augustyna i mają konstytucję. I te konstytucje mogą być zmieniane. One są zmieniane przez kapituły. Ale to też chodzi o to, żeby te zmiany były zgodne z tym, jak to widzą bracia. Żeby to nie było na tej zasadzie, że ktoś narzuca zmiany. Nie, one mają wynikać z tego, że bracia się spotykają, może się nawet pokłócą, pospierają, ale chodzi o osiągnięcie pewnego jednolitego obrazu. I też chodzi o to, że na zewnątrz, nawet jeżeli brat nie zgadza się z opinią innego brata, to jednak to głoszenie jest jednolite, stanowisko jest jednolite. To nie jest na zasadzie, że wychodzi dwóch dominikanów, chociaż ostatnio niestety było takie. Sytuacja, ale że wychodzi dwóch dominikanów i publicznie, że tak powiem, oddaje się konfliktowi. Wreszcie wspólnota to jest caritas. Proszę Państwa, nie ma wspólnoty, w której nie ma miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeżeli nie będziemy umieli sobie nawzajem wybaczyć, każda wspólnota się rozpadnie. Dlatego tak istotnym elementem duchowości dominikańskiej jest po pierwsze miłosierdzie wobec grzeszników. To dominikowe, Panie Boże, co będzie, Jezu, co będzie z grzesznikami, ale też miłosierdzie wobec między sobą nawzajem, przebaczenie. Też umiejętność przyznania się do błędu, to co mówiłam, ten dowcip o kapitule win, który tutaj się pojawił przy okazji Ludwika Bertrand. Miłosierdzie jest elementem, jest spoiwem wspólnoty. Jeżeli nie ma miłosierdzia, to wspólnota się rozsypia albo będzie fałszywa. Wreszcie obediencja, czyli posłuszeństwo. Dominikanie nie składają, jak Państwo posłuchali, jak brzmią śluby wieczyste. Bracia nie ślubują trzech rat ewangelicznych. Bracia ślubują tylko posłuszeństwo. Dlaczego? Jeżeli oni ślubują posłuszeństwo regule i konstytucjom, to w regule i konstytucjach te trzy rady ewangeliczne są. Więc składają śluby tak naprawdę trzech rat, choć ślubują tylko jedno. Poza tym posłuszeństwo, powiem tak, ono wymaga pokory, wymaga dojrzałości. Tylko człowiek dojrzały potrafi być posłuszny w mądry sposób, w dobry sposób. Zakon dominikanów od początku jest zakonem inteligentów. Znaczy dominuje inteligencja. Te powołania, które powoływał Jordan z Saksonii, to byli ludzie wykształceni. To byli profesorowie uniwersytetów, ludzie studiujący, ale studiujący prawo, teologię, filozofię. To byli ludzie, którzy mieli też już swoje lata, tak jak Jacek, który miał 38, czy błogosławiony Czesław, który miał ponad 40. I taki człowiek w momencie, znaczy i taka wspólnota jest narażona na bardzo duże napięcia. Z inteligencją jest tak, inteligentami jest tak, ja widzę po sobie, że, ale ja wiem i moja racja jest najmojsza. Więc w momencie, kiedy przychodzi przełożony i mówi nie, zrobimy inaczej, ale nie, przecież moja, ja wiem, ja jestem wykształcony, mądry, mam doświadczenie, ja wiem i moja racja jest najmojsza. I ślub posłuszeństwa dla tego typu formacji, dla tego typu osobowości jest najtrudniejszy. I on, jak już będzie, taki człowiek, jak już będzie posłuszny, jak już zgodzi się na to, że dobra, podporządkuje się, nawet jeżeli to nie jest zgodne z tym, co ja uważam za najmojsze, to on już resztę opanuje. Dlatego to jest, przynajmniej to jest moja hipoteza. Znaczy jakby po tym, co czytałam i patrząc na historię Dominikanów, że to posłuszeństwo, ono wynika właśnie z tego doświadczenia, że jeżeli człowiek o takiej formacji zgodzi się na bycie posłusznym, to już pozostałe rzeczy się poukładają. Ale to jest też to, że to, co mówiłam, wrócimy jeszcze do świętego Dominika, to, co mówiłam o świętym Dominiku, to jego odwaga, to jego pójście, ono z czego wynikało? Z posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Z słuchania się Ducha Świętego i posłuszeństwa Duchowi Świętemu. I dlatego to posłuszeństwo jest takie istotne w życiu dominikańskim. Ono też kształtuje, ono też buduje wspólnotę, bo dzięki posłuszeństwu wspólnota jest spójna. Miłosierdzie umożliwia życie we wspólnocie, a posłuszeństwo tą wspólnotę skleja, jakby, no, sprawia, że ona jest jednomyślna i może też głosić. Wspólnota jest też bardzo ważna z tego względu, że w momencie, kiedy idzie się głosić, no, kiedy się wychodzi i zaczyna się dialog z ludźmi, którzy myślą inaczej, którzy są wrodzy albo po prostu obojętni, jest takie ryzyko, że w pewnym momencie zacznie się myśleć ich kategoriami. Dlatego wspólnota jest istotna, bo jak się wróci do wspólnoty, to we wspólnocie można po pierwsze opuścić gardę, znaczy w sensie takim, że wyhamować, ale po drugie nie trzeba pewnych wielu rzeczy tłumaczyć, bo wiadomo, że wszyscy myślą mniej więcej w ten sam sposób, ale też wspólnota daje taką przestrzeń odpoczynku, taką przestrzeń, w której można na nowo nabrać sił, na nowo sobie na nowo wrócić do swojej wiary, odbudować swoją wiarę. Jak zdawałam egzamin, to już jest ostatnia anegdota, pamiętam, jak zdawałam egzamin z teologii fundamentalnej. No i siedziałam i kułam, na czym polega buddyzm, hinduizm, szintoizm i to wszystkie. I w pewnym momencie miałam poczucie, że po prostu to wszystko mi wiruje i że już nie wiem, co jest prawdą. Proszę się ze mnie nie śmiać, ale ja stanęłam na środku pokoju i wyrecytowałam głośno credo, żeby usłyszeć, w co ja wierzę. Bo ja już nie wiedziałam, w co ja wierzę. Po tych wszystkich, po czytaniu tych wszystkich dzieł, książek, filozofii, ja już nie wiedziałam, w co wierzę. To credo mi pomogło. No ale credo dała wspólnota. I wspólnota pełni taką funkcję, jak to moja recytacja credo. To znaczy przychodzę i przez świadectwo moich braci, przez świadectwo moich sióstr stabilizuję się na nowo w wierze, odzyskuję jakby pion. No i na zakończenie. Za dużo radości w tym zakonie. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to jeśli znam odpowiedź, to chętnie odpowiem. Trochę przedłużyłam, przepraszam. 5 minut.
Nie, bo później zaczęliśmy.
Aha. Dobrze.
Gdzie mi dać tą radę, że tak powiem?
Tak?
Moje pytanie. Gdzie ją znaleźć, Dominikanów?
To znaczy, ja ją widzę. Ja ją widzę w takim, znaczy to, co mnie do Dominikanów pociągnęło i w czym ja się dobrze odnalazłam, to było takie poczucie wolności, możliwości poszukiwania, stawiania pytań. I że za to, że stawiam pytania, nikt mnie nie glanował, że mogłam mieć wątpliwości, dylematy. I z tym to mi dawało radość. Ale też jak patrzę na braci, też jak patrzę na przykład na liturgię Triduum Paschalnego, to ja tą radość widzę. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie Triduum Paschalnego u Dominikanów w Krakowie. Ja nie przypuszczałam, że ta liturgia może być tak piękna i że może być w niej tyle radości. I w tym roku też nasi katechumeni, to znaczy dorosłe osoby przygotowujące się do chrztu, były na Triduum Paschalnym i wrażenie jednej z nich, Aneta mówi: słuchajcie, jak usłyszałam to Alleluja, ja zrozumiałam, dlaczego my życzymy wesołego Alleluja. To było wesołe Alleluja. Ta radość jest. Znaczy, ja ją...
Nie widać, ale ja mam
jakby może był podpiąć przez Dominikanów.
Tak, ja myślę, że...
To nie jest to jakoś takie wow, że skakają mnisi.
Znaczy, jak się pojedzie na Lednicę, to nawet taniec można zobaczyć, to nie jest problem. To też będzie zależało pewnie od ojców, od tego, jakie mają ojcowie, jaką konstrukcję też psychiczną ojcowie mają. Ale ja w duszpasterstwie dominikańskim, czy właśnie w doświadczeniu liturgii dominikańskiej tą radość znajduję. Właśnie, no... No i też, tylko że dominikańskie poczucie humoru jest specyficzne. Jest takie powiedzenie, że Dominikanie do hymnu o miłości świętego Pawła dołożyli jeszcze jedno zdanie. Tam jest miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest. I w wersji dominikańskiej uszczypliwa jest. Więc ja boję się, tak, że ojciec przeorst mnie pogoni. Ale zasadniczo jest też takie specyficzne poczucie, dominikańskie poczucie humoru, które się gdzieś tam mieści. Jakby ta liturgia u dominikanów, ona mi daje radość. Ona mi też pozwoliła wyjść z wielu rzeczy. Na przykład odkryć to, że męka adoracja, męki pańskiej nie polega na dołowaniu się czy wzbudzaniu w sobie takim czułostkowym. Tak, tylko że na tym doświadczeniu tym, że to jest moja godność. Patrzę na Chrystusa ukrzyżowanego i to mi mówi, kim jestem, nie? I jak wielka jest moja wartość.
Ludzie właśnie z Panem mówią bardzo wesoło.
Tak, to jest prawda.
On był nasz był, mówię lata, pomimo wszystko, że dużo stracił, bo był chrabiony, ale był całkowicie wyzwolony i był wesoły, takim samym sobie.
To prawda. Miał też fajne poczucie humoru, znaczy czasem bolesne, ale miał poczucie humoru niewątpliwie.
Wspaniałe, jak ktoś powiedział, było to.
A ten rytm dominikański od Prajmuga, tak?
Nie, Humercoma. To były komisje, powstała taka specjalna komisja i potem właśnie powstały te księgi prototypowe.
Jaki to jest czas?
XIII wiek. I ten ryt od XIII wieku bez większych zmian. Nie, to raczej zostało tak, jak jest w prototypie. Pewnie jakieś zmiany były wprowadzane, ale jakby byłam na mszach trydenckich i miałam też okazję uczestniczyć dwukrotnie w mszy odprawianej w rycie dominikańskim i widać różnicę. To znaczy ten ryt dominikański jest o wiele prostszy. Jest taki, jest kompletnie pozbawiony jakichkolwiek ozdóbek, dodatków i przez to, znaczy dla mnie jest no, piękna, naprawdę piękna liturgia.
A ty mówisz,
sprawuje się. To znaczy jest tak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jedna z prowincji poprosiła po soborze o to, żeby mogli w tym rycie nadal sprawować w określonych duszpasterstwach mszę. I tam nigdy nie przerwano tej tradycji. W Polsce są ojcowie, którzy sprawują w tym rycie. Jest ich niewielu, ale no, zdarzyło mi się. Też jest z starą mszą jest tak, że tam wystarczy, że jest ceremoniarz, który się orientuje. To nie musi być nawet osoba duchowna, tylko ktoś, kto jest w stanie przeprowadzić księdza przez liturgię. Tak, bo ojciec Michał Paluch, on jest w tej chwili rektorem na Angelikum, on kiedyś sprawował mszę, to tylko tak przejrzał mszał i potem ceremoniarz go przeprowadził przez tą mszę, tak naprawdę tak za rękę trochę. Ale no, nigdy nie był jakby zawieszony ten ryt. On jest, Dominikanie otrzymali ten przywilej na soborze, że mają że nie muszą się wyrzekać swojego rytu i ten ryt jakby istnieje. Nadal jest są sprawowane w tym rycie. Zresztą, że nie ma czegoś takiego jak stałe sprawowanie. Nie wiem, czy na Jamnej ojciec Kołaski nie sprawuje mszy w tym rycie, ale to trzeba było sprawdzić.
Co pani powie, jakiś krótki komentarz o hieronimie Stanowarowym?
Jeszcze raz.
O hieronimie Stanowarowym.
To znaczy, problem z Hieronimem był taki, że on miał wizję zmiany, znaczy jakby metody. Problem nie był w tym, czego on chciał, tylko problem był w metodach. Po prostu zamienił miasto w de facto taki totalitarny ustrój, że, znaczy narzucił taką totalitarną wizję, że wszyscy musieli być katolikami w ściśle określony sposób, taki jak on chce. W ogóle to co mówił, to jego ogłoszenie to są piękne kazania, ale no, wymyślanie... Proszę? Się z papiestwem, tak, i to prawdopodobnie raczej to było przyczyną jego spalania niż inne kwestie. Ja nie znam, znaczy ja wiem o Savonaroli tyle, ile wiem z historii, nigdy nie przyglądałam się bliżej tej postaci. Moim zdaniem... Proszę? Ale Frassetti, ze względu na żarliwość Savonaroli, na tą jego taką jednoznaczność w głoszeniu, jednoznaczność też w sposobie życia, bo Savonarola nie było tak, że jedno głosił, a innym żył, tylko on żył tym, co głosił. I to też ludzi pociągało do niego, dlatego zdobył taki posłuch. Tylko, że to jest tak, jak się za mocno naciągnie sznur, i się go puści, to on potem ma tendencję od odbicia w drugą stronę. Dlatego bardzo ważną cechą w życiu chrześcijańskim jest roztropność. To znaczy nie robimy niczego na siłę, tylko albo małymi krokami, albo zawsze dostosowując do rzeczywistości, nie dając się, ale w roztropny sposób, mądrze dobierając metodę. Savonaroli roztropności zabrakło i to nie było dobre. I zapłacił za to swoim życiem.
Zdziwiłem się, bo przeczytałem kiedyś, że któryś z kościołów protestantów, amerykańskich,
a tego nie wiem, ale musiałabym sprawdzić.
Aha.
No u nas powoli się Savonarola, że tak powiem, przywraca do łask. Nie wiem, czy kiedyś zostanie ogłoszony świętym, ale wiem, że tam były projekty rewizji jego procesu i przyjrzenia się jakoś bliżej do biografii.
A Frassettiego to dominikanów to na podstawie czego się tak kwalifikuje?
Bo on był tercjarzem. On był tercjarzem dominikańskim. Tak, tak, tak.
Proszę powiedzieć, a inne biografie niż ta, którą napisała siostra jego?
Nie kojarzę. Wiem, że są jakieś zbiory wspomnień o nim, ale...
Ludzie, którzy żyli.
Tak, tak, którzy go znali, ale...
To jest polskie wydanie?
Wiem, że wyszła taka książka Wiara, nie pamiętam tytułu dalej. To są właśnie wspomnienia o Frassetti. Nie szukam jakby jego biografii też bliżej. No, jakby to, co napisała jego siostra, wydawało mi się, znaczy fakt, że ona bardzo chce kanonizacji brata, więc to wiadomo, że to zawsze ma wpływ na to, jak konstruuje się książkę, czy jak się konstruuje to, co się pisze, ale wydawało mi się, że to jest najbardziej takie wiarygodne, no ona go osobiście znała. No tam jeszcze dochodzi to, że ona też, widać, że ona miała poczucie winy. Tak, ona i matka też, nawet nie ze względu na to, że one przeoczyły to, że on już był chory, nie? Objawy choroby, tylko też ze względu na to, że, bo wcześniej była taka sytuacja, że Pier Giorgio, on się zakochał w jednej z tych dziewczyn, które były w tej grupie ciemnych typów, przyprowadził ją nawet do domu i matka z siostrą bardzo ją skrytykowały, bo sierota, nie wiadomo z jakiego domu, i Pier Giorgio pod jej wpływem zrezygnował z tego związku. I to też był taki element, który ona uznawała, że to był błąd. Że to... Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję.